Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Dwudziesta druga niedziela zwykła, rok A. Z księgi Jeremiasza. Zwodziłeś mnie, Panie, i ja dałem się zwieść. Okazałeś swą moc i potęgę. Z psalmu 63. Obym tak mógł pojawić się przed Tobą w świątyni, aby oglądać Twą potęgę i majestat. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale odmieniajcie się poprzez odnowę myśli, abyście rozpoznawali, co jest wolą Boga, co dobre, co zjednujące, co doskonałe. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział wtedy do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie swój krzyż i niech idzie moimi śladami. Siostry i bracia, przyznam szczerze, że bardzo czekałem na tę drugą część ubiegłotygodniowej Ewangelii, bo żeby dobrze zrozumieć to, co przed tygodniem dotarło do naszych uszu, potrzebujemy tego słowa, które słyszymy dziś. Ale zanim wejdziemy w tę Ewangelię, jak zwykle, mamy bardzo konkretne przygotowanie trzema tekstami, które pojawią się wcześniej. Najpierw proroctwo Jeremiasza, 20 rozdział, wersety 7, 8 i 9. Przyglądając się historii Jeremiasza, możemy zauważyć, że głoszenie przez niego słów Bożych przynosi skutki opłakane dla proroka. Końcówka 19 rozdziału, Jeremiasz wraca do świątyni pańskiej i na dziedzińcu mówi: oto ja prowadzę na to miasto, na wszystkie podległe mu miasta i wsie, wszelkie nieszczęścia, które mu zapowiadałem, bo usztywnili swój kark tak, że już nie słuchają moich słów. Mieć tak sztywny kark, że uszy przestają słuchać. To proroctwo dociera do kapłana, który jest ustanowiony głównym opiekunem świątyni. Ten każe go wrzucić do zakratowanego pomieszczenia, żeby ukarać Jeremiasza za bluźnierstwo. Gdy ten wreszcie wychodzi na wolność, wypowiada proroctwo przeciwko kapłanowi. Wszyscy mieszkańcy tego domu pójdziecie do niewoli w Babilonie. Tam umrzesz, tam zostaniesz pogrzebany, ty i twoi przyjaciele, którym przepowiadałeś kłamstwa. I nagle po tym proroctwie Jeremiasz zwraca się do Pana. Teraz słuchamy jego własnych słów. Zwodziłeś mnie, Panie. Ja dałem się zwieść. Okazałeś swą moc i potęgę. Stałem się pośmiewiskiem, codziennie, bez przerwy, szydzą ze mnie. Te narzekania Jeremiasza rozpoczynają dzisiejszą liturgię słowa. Może ktoś z nas ma w głowie lekkie, no niestety, przekłamanie tego tekstu, bo spotyka się czasami brzmienie tego pierwszego wersetu, które sugeruje zupełnie inne znaczenie wypowiedzi Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, miłością, a ja pozwoliłem się uwieść. Bynajmniej, prorok mówi jasno: zwiodłeś mnie. Robisz to przez cały czas. Ja na to pozwoliłem. Dałem się zwieść. Używam często tego tekstu, kiedy ktoś mówi mi, że zaczyna kłócić się z Bogiem i widzę przerażenie w jego twarzy, w jego oczach, zamieszanie, które pojawia się w jego duszy. Gdy ktoś wypowiada bardzo trudne słowa, ponieważ ma takie wewnętrzne przekonanie, ma takie rozpoznanie sytuacji, że Bóg jest dla niego ogromnym ciężarem, cierpieniem, wtedy często przywołuje postać Jeremiasza. On nie miał łatwego życia. Z jednej strony wypełniony cały Bożym Słowem, ale Boże obietnice dotyczą porażki, pogromu, który ma dotknąć święte miasto, świątynię. Jeremiasz zmaga się ze sobą, zmaga się z Bożym Słowem, przechodzi raz po raz etapy buntu. Co robi Bóg? Nie odrzuca proroka, nie wycofuje się, nie odtrąca go, nie wybiera sobie kogoś innego. Jeremiasz opisze Bożą odpowiedź w 9 wersie, który usłyszymy też jako ostatnie zdanie tego pierwszego czytania. Wtedy w moich kościach pojawił się jakby ogień, tak palący i dokuczliwy, że całkowicie osłabłem i nie mogłem wytrzymać. Ogień, który nie zabija, ale jest potwierdzeniem intensywności miłości Boga. Ta miłość nie jest łatwa do przyjęcia. Nie ma w niej jakiejś ckliwości, takiej słodyczy, infantylnej, dziecinnej. To jest ogień, który pokazuje prawdę. Ogień, który wypala kłamstwo, hipokryzję, obłudę, niezdecydowanie i pozostawia to, co najszlachetniejsze, co ma najwyższą próbę. To jest jednocześnie ogień tęsknoty, pragnienia miłości, zaspokojenia miłości, przyjęcia miłości, znalezienia jej. Ono się czasem wydaje być palącym żarem pustyni. O nim nam mówi dzisiaj Psalm 63. W dedykacji przeczytamy, że to jest psalm dla króla Dawida, kiedy był na pustyni judejskiej. Mamy dwa odnośniki do wydarzeń, kiedy Dawid faktycznie był na pustyni. Pierwsza księga Samuela, 23 rozdział, 14 werset i następne, a potem druga księga Samuela, rozdział 15, wersety od 13. Dlaczego Dawid jest na pustyni? Pierwsza księga Samuela mówi w 23 rozdziale o tym, że Dawid po raz kolejny ucieka przed Saulem i zatrzymuje się w miejscu trudno dostępnym. Jest na pustyni Judei, bo rozdział wcześniej słyszy polecenie proroka, który każe mu wrócić na tereny Judei. Błąka się w okolicach góry Ziv, to jest kraina bezwodna. Cały czas ścigany przez Saula. Tęsknota za wodą, za jedzeniem, za wolnością. Prześladowanie z każdej strony. Takie doświadczenie ma Dawid. Ale rzućmy na chwilę okiem do drugiej księgi Samuela, 15 rozdział. Syn Dawida, Absalom, wydaje wojnę swojemu ojcu. Dawid ucieka z pałacu. Zabiera ze sobą tylko swoich ludzi. Idzie na pustkowie. Do przerażenia, groźby śmierci, do tej pośpiesznej ucieczki dochodzi jeszcze jedno. Świadomość utraty relacji rodzinnych. Syn chce zabić ojca. Kiedy księgę wcześniej ścigał go król Saul, Dawid nie rozumiał, dlaczego tak się dzieje, ale szukał w tym wszystkim woli Boga. Teraz ściga go jego własny syn. Przecież to wszystko powinno wyglądać inaczej. Dawid nie rozumie. Wiemy, że i jedna, i druga historia ostatecznie zakończyły się tragicznie. Ale co działo się w sercu Dawida wtedy, kiedy uciekał, kiedy doświadczał tych prześladowań, kiedy było nad nim widmo śmierci, kiedy wisiał nad nim miecz? Tego pewnie nikt z nas nie zrozumie, chyba że ci, którzy przeżyli takie niebezpieczeństwo utraty życia, szczególnie nasi bracia i siostry, przed wielu laty, w czasie wojny. Ale wróćmy do właściwego tekstu. Psalm 63. Psalm jest tęsknotą, jest modlitwą o uwolnienie. Ale pierwszym pragnieniem, które wypowiada psalmista, jest zawarte w 3 wersie wołanie: obym tak mógł pojawić się przed Tobą w świątyni, aby oglądać Twą potęgę i majestat. Z każdej strony czyha śmierć, a serce tęskni za stanięciem przed Bogiem, za możliwością spojrzenia na Pana, na Arkę Przymierza tak naprawdę. Pomyślałem sobie, słuchając tego psalmu, zresztą często mam go w głowie, czy faktycznie tym moim pierwszym pragnieniem jest spotkanie z Panem, jest tęsknota za Jego Słowem, za Eucharystią, za adoracją. Wpatrywać się w Boga, szukać Go, szukać Jego oblicza. Bardzo mnie zawstydzają te teksty psalmów. Świadomość ludzi pierwszego przymierza. Wiara tych, którzy tęsknili za Bogiem. To tęskniące serce Dawida. Te nieustanne powroty Jeremiasza. I wiele, wiele innych. Jak choćby święty Paweł. Usłyszeliśmy przed tygodniem ten hymn radości i zachwytu nad Bożym miłosierdziem, nad Bożym planem, który rzeczywiście totalnie przekracza wszystko, co można byłoby pomyśleć na temat zbawienia człowieka. Rozlania łaski i miłosierdzia na wszystkich ludzi, na każdego człowieka. I od razu po tym natchnionym tekście, po tej modlitwie pełnej euforii, Paweł pisze do Rzymian: zatem proszę was, abyście ze względu na miłosierdzie Boga złożyli swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, na czas waszej rozumnej służby. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale odmieniajcie się poprzez odnowę myśli, abyście rozpoznawali, co jest wolą Boga, co dobre, co zjednujące, co doskonałe. Dwa wersety, które są dzisiaj dla nas pokarmem drugiego czytania. Ze względu na miłosierdzie Boga, nie własny plan, nie osobiste strategie, koncepcje, dążenia, projekty, myśli, nie zdefiniowany już w głowie kształt, cały konstrukt zbawienia, ale miłosierdzie Boga. Bo tylko miłosierdzie otwiera na nieznane, niewiadome, nieoczekiwane i pokazuje niepohamowaną i niepowstrzymaną miłość, która pozwoli właśnie na to, co dalej przedstawia apostoł narodów. Dać swoje ciało na ofiarę, żywą, świętą, miłą Bogu. Uwierzyć, dać się przekonać, że nie muszę dostosowywać swojego sposobu życia do tego świata. Nie muszę myśleć jak ten świat, nie muszę działać jak ten świat. Nie muszę widzieć, mówić, czuć, robić jak ten świat. Mogę nieustannie odnawiać swoje myśli, nawracać się. To metanoietę, nawracajcie się, zmieniajcie myślenie, sięgające czasów Abrahama. Wyjdź, wyjdź, zostaw. Daj w sobie samym zgodę na śmierć dla swoich planów, konstruktów, pomysłów, nawet marzeń. Nie zatrzymuj się i nie wierz swojej strategii i taktyce. Zgódź się na to, że ja cię poprowadzę. Wyjdź sam dla siebie, ale ja cię poprowadzę. I ta odnowa myśli, to nawrócenie, skutkuje rozpoznaniem woli Boga. Bożych pragnień, Bożych marzeń, Bożych konceptów, Bożych dążeń, Bożej strategii. Pan pokazuje, co jest dobre, co prowadzi do jedności, co jest doskonałe. Co tak otwiera na miłość, że człowiek staje się podobny do Boga. Nie zajmuje jego miejsca, ale widać w nim, jest przezroczysty dla łaski. To nie jest łatwe. Czasami wydaje się to być sztuką niedoścignioną. I pokazuje to dzisiejsza Ewangelia, 16 rozdział redakcji świętego Mateusza, od wersetu 21. Dopiero co Piotr wyznał wiarę i Jezus wyraźnie powiedział i uświadomił i Piotra, i pozostałych apostołów, że to jest łaska. To wyznanie jest łaską. Oni sami na to nie wpadli. Ojciec niebieski im to dał. I zaraz konkretna obietnica. Ty jesteś taką skałą, na której ja będę budował mój kościół. Ja go będę budował i to będzie mój kościół. Trzeba to sobie dzisiaj naprawdę bardzo mocno powiedzieć. Jeszcze raz. Chrystus buduje swój kościół. I ten kościół o tyle jest moim, o ile zgadzam się na to, że Chrystus go buduje. Że jest Chrystusowy. I chwilę później Jezus pokazuje, co to znaczy budowanie kościoła. Zaczął wyjaśniać, że jest potrzebne, jest konieczne, aby udał się do Jerozolimy, doznał wielu cierpień, aby przyjął śmierć, aby trzeciego dnia zmartwychwstał. I to się w głowie nie mieści. Ten, który otrzymał łaskę i który wie, że łaską jest powiedzieć: Ty jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga. Momentalnie Jezusa zabiera gdzieś na bok, staje naprzeciw Niego i zaczyna robić Jezusowi wykład, co jest wolą Boga. Na litość, Panie, nie może to przyjść na Ciebie. Jezus nie pozwolił rozwinąć się Piotrowi w jego pragnieniach skądinąd bardzo dobrych. Piotr za wszelką cenę chce obronić Jezusa. Pewnie nawet nie myśli o sobie, o tym, że ma z tego jakąś korzyść. On kocha mistrza, naprawdę kocha mistrza, chce jego życia, chce ocalić jego życie. On nie rozumie, jak Jezus może powiedzieć, że jest potrzebne, jest konieczne, że tak musi się stać. On nie wierzy temu słowu. Próbuje się z nim bić, walczy z tym słowem, walczy z Jezusem. Nagle staje po przeciwnej stronie. I dlatego Jezus odzywa się do niego: przeciwniku, szatanie, odejdź ode mnie, albo stań za mną, jesteś moim zgorszeniem. Nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. To musiało Piotra zaboleć. Przed chwilą słyszał, że jest błogosławiony, a teraz nagle znajduje się na dnie piekła. Ale Jezus nie boi się używać takich słów. Jezus nie boi się mówić prawdy, bo ta prawda wyzwala. Ta prawda uwalnia w Piotrze pragnienie słuchania. Stań za mną. Nie bądź moim przeciwnikiem. Nie bój się ograniczyć swojego horyzontu do moich pleców. Ja cię poprowadzę. Zobaczysz. Ty myślisz tylko po ludzku. Ja mam trochę szersze spojrzenie. Nie bój się tego. I zaraz pojawia się komentarz do tego wydarzenia. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się wyprze siebie. Niech weźmie swój krzyż i niech idzie moimi śladami. Wziąć swój krzyż. My wiemy, o co chodzi. Często największym krzyżem dla nas samych jesteśmy właśnie my sami. Wziąć siebie, zgodzić się na siebie, również na swoją słabość. Ale nie powiedzieć, nic się z tym nie da zrobić. Wziąć tę słabość, chwycić ją i iść śladami Jezusa, iść za Nim. Jezus od razu rozszerza tę myśl i wyjaśnia: jeśli ktoś będzie chciał zabezpieczyć swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mojego powodu, odzyska je. Tak, chodzi tu również o męczeństwo, ale przede wszystkim zanim będziemy zaproszeni do męczeństwa, mamy podjąć bardzo konkretną decyzję. Tak, chcę tego, czego chce Bóg. Ewangelia według świętego Łukasza, scena zwiastowania. Jestem niewolnicą Pana. Chcę tego, czego On chce. Chcę spełniać Jego pragnienia. I Maryję to zaprowadziło pod krzyż. I Maryję również porwało to wszystko do nieba. Co może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Orygenes w komentarzu do tego tekstu napisze tak. Nie ma człowiek co dać w zamian za swoją duszę, która jest w mocy śmierci, aby z jej ręki ją wykupić. A zatem człowiek nie może dać czegoś w zamian za swoją duszę. Bóg natomiast w zamian za duszę każdego z nas dał drogocenną krew Chrystusa, przez którego za wielką cenę zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. To Bóg płaci cenę. To Bóg daje w zamian za duszę każdego z nas, za Twoje, siostro i bracie, i moje życie, krew swojego Syna. My to wyznajemy w każdej Eucharystii. My za to nieustannie chcemy Bogu dziękować. My też często o tym zapominamy. Dlatego Pan daje nam dzisiaj w Kościele tę wcale niełatwą liturgię. Doświadczenie buntu, zmagania się, pustyni, pragnień tak niemożliwych, że bez Bożej pomocy absolutnie nie do chwycenia, nie do osiągnięcia. I wreszcie ten upadek Piotra. To może być upadek każdego z nas. Błogosławiony jesteś. A po kilku chwilach stań za mną. Zejdź mi z oczu. przeciwnikiem jesteś, szatanem. Bogu dzięki, że to nie są ostatnie słowa Jezusa. Bóg nigdy nie zostawia nas samych w doświadczeniu pustki, w buncie, w niezrozumieniu. On naprawdę słucha wszystkiego, co mamy do powiedzenia. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się to być niewłaściwe, a może nawet bluźniercze. Bóg słucha tego słowa i w zamian za to wszystko, co powiemy, czym go oskarżymy, co byłoby bolesne dla każdego rodzica, on daje krew swojego syna, bo wie, że tylko w ten sposób może nas zbawić. Tylko ten sposób jest realną szansą, że zobaczymy miłość, przyjmiemy ją, ucieszymy się nią, uwierzymy i będziemy kochać. I będziemy świadkami Jego miłosierdzia, będziemy znakiem miłości Boga do całego świata. I niech tak się stanie. Amen.
Słowo o słowie.